Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na drugie spotkanie z księdzem Krzysztofem Minerem, pallotyńskim misjonarzem pełniącym swą posługę w dalekim afrykańskim kraju, w Ruandzie, z którą jest związany od 1996 roku. W pierwszej części rozmowy dwa tygodnie temu mówiliśmy o dramatycznych wydarzeniach, ludobójstwie, które miało miejsce na tamtej ziemi. Dlatego audycję rozpocząłem od Lakrimozy, części mszy żałobnej, Requiem Osun, śpiewanej po łacinie i w języku suahili, używanym przez mieszkańców środkowej Afryki. Od dramatycznych wydarzeń minęło już wiele lat, jednak koszmary przeszłości pozostają w świadomości mieszkańców Ruandy. Tym bardziej jest tam istotna działalność misjonarzy, przywracających normalne życie. Jedną z form pomocy dla miejscowej ludności jest akcja Pallotyńska Adopcja Serca, której koordynatorem jest ksiądz Krzysztof. Na czym to konkretnie polega? Adopcja serca.
Konkretnie polega to na łączeniu ludzi, czyli jedna osoba, to może być osoba, to może być instytucja, na przykład szkoły są, zgłasza taką chęć pomocy danemu dziecku. Prosimy, żeby przynajmniej to odbywało się przez rok, albo no, 3 lata to już by było nieźle, a rok to jest pewne takie minimum, ale w wielu wypadkach również, jeżeli to dziecko jest w szkole podstawowej albo nawet w przedszkolu, no ten czas się odpowiednio wydłuża. I bardzo ważną jest rzeczą uświadamianie ludziom w Polsce czy ofiarodawcom, żeby w miarę możliwości ta pomoc była ciągła.
Systematyczność
jest ze strony tutaj ofiarodawców, rodziców adopcyjnych z Polski, no jest na pewno potężnym wyzwaniem.
Dotyczy tylko Polski, czy to jest szersza działalność?
Polski i Słowacji, jeżeli chodzi konkretnie o adopcję serca, bo ja bym rozgraniczył Caritas i adopcję serca. Chociaż adopcja wchodzi w ramach Caritasu, no ale pojęcie Caritasu jest działalnością o wiele szerszą. Natomiast gdy mówimy o adopcji, to chodzi tutaj w rachubę, w naszym przypadku Polska i Słowacja. No i tutaj konkretnie po zgłoszeniu takiej, my też zgłaszamy z naszej strony, tam gdzie prowadzimy te grupy, odpowiedzialni nam zgłaszają nowe listy dzieci. Sporządza się taki formularz dziecka, również gdzie jest uwzględniona sytuacja materialna, sytuacja oświatowa, czyli w której klasie dziecko jest, następnie pewne perspektywy ukazane. I tutaj ofiarodawcy z Polski składają mniej więcej równowartość 15 euro miesięcznie celem pomocy temu dziecku, co jest następnie przekazywane przelewem 4 razy rocznie do biura centralnego w Kigali.
To dotyczy dzieci nie tylko sierot, tylko po prostu tych, które potrzebują takiego wsparcia.
Tak, ponieważ w latach 90., w drugiej połowie lat 90., no to była ogromna liczba sierot. biorąc pod uwagę, że 20 lat już minęło od tego czasu, czyli to już są ludzie dorośli. W tej chwili pewna grupa sierot jest dalej, no ale spora większość zdecydowana to są dzieci z biednych rodzin.
Pokolenie, które wyrosło, zakładało rodziny, ale rzeczywiście materialnie są cały czas w trudnej sytuacji.
W adopcji głównym celem jest właśnie nie dawanie ryby, tylko dawanie wędki. Czyli żeby ci ludzie sobie sami poradzili i sądzę, że to jest jakimś miernikiem, no może to tak zabrzmi nie najlepiej, ale sukcesu. Bo nie chodzi o to, żeby człowieka od siebie uzależniać pomocą, ale żeby dać mu możliwości, żeby mógł rozwinąć skrzydła.
Czytałem, że ta suma 15 euro rzeczywiście jest też taką dosyć rygorystyczną sumą, że nawet jeśli ktoś chciałby dać więcej, to owszem, potrzeba tych pieniędzy zawsze, ale wtedy są one inaczej rozdysponowywane.
Mowa jest o tak zwanej pomocy dodatkowej, którą w niektórych wypadkach zgadzamy się na to, żeby ona była udzielona. Natomiast jeżeli takiej zgody nie ma, czy jest pewien opór z naszej strony, to nie wynika to z tego, że nie chce się tym ludziom pomóc, ale z negatywnych skutków, które może wywołać ta pomoc. Ponieważ z biedą wiąże się ogromna zazdrość. Czyli w niektórych wypadkach, jeżeli ta suma będzie większa, narażamy zwyczajnie te osoby na wizytę w nocy złodziei, na pobicie czy nawet na otrucie. Dlatego to są pewne realia, które jest bardzo ciężko zrozumieć z rzeczywistości Europy, ale które tam również występują. I żeby tego uniknąć, właśnie w wielu wypadkach, ja mówię bezpośrednio na spotkaniach, jeżeli mam z rodzicami adopcyjnymi w Polsce czy na Słowacji, że proszę się ograniczyć z tym. No i tak samo z jakimiś drobiazgami, z przesyłaniem jakichś drobiazgów. No to uważam nie jest najlepsze, ponieważ wzbudza to ogromną zazdrość, no i konsekwencje może spowodować, o których już nadmieniłem.
Chyba trudną sprawą dla księży jest wybór osób, którym trzeba pomóc, bo chciałoby się pomóc wszystkim, a środków nie ma tyle.
W ogóle w takiej działalności myślę Caritasu i to nie jest moje indywidualne jedynie odczucie, jest zasada wyboru i kryteriów wyboru znalezienia. Wiadomo jest, że nigdy nie będzie to wybór na 100% sprawiedliwy z innych, z różnych względów, ze względu na ograniczoną ilość informacji, którą posiadamy, ze względu na fałszywe czasami przedstawienie sytuacji przez daną osobę zgłaszającą się, ze względu na czynniki polityczne czy inne. Tu można by dziesiątki wymieniać takich. Natomiast staramy się, że mamy świadomość, że to jest pomoc w wielu wypadkach niewystarczająca, ale przede wszystkim, jak już powiedziałem, chodzi tutaj również o wzbudzenie jakiejś aktywności tych ludzi, wyrwanie ich z pewnej inercji, z pewnej beznadziejności. Natomiast resztę oni powinni sami też dokonać. Tu chodzi o to też, żeby nie usypiać niejako.
Nie zagłaskać na śmierć, zmotywować.
Tak, tutaj chodzi o pewne zmotywowanie, no bo w wielu wypadkach ze strony rodziców adopcyjnych jest myślenie czysto życzeniowe, że wyobraża się, jak się żyje w Polsce, ma się pewne pojęcie mniej lub bardziej prawdziwe o tej rzeczywistości z Afryki. Listy od tego dziecka traktuje się jako więcej nawet jak przekaz Ewangelii, a nie zawsze się dowierza, powiedzmy, tym, którzy bezpośrednio koordynują czy pomagają. To są pewne takie tutaj problemy, z którymi na co dzień się spotykamy. Owszem, one są powodowane często ogromnym przywiązaniem emocjonalnym tych ludzi do tych dzieci i chęcią pomocy, no ale miłość może również być zabójcza.
Gdybyśmy powiedzieli naszym słuchaczom, tym, którzy chcą się podzielić darem serca, jak zostać rodzicem adopcyjnym takiego dziecka z Ruandy?
No to mówię, wtedy na przykład tutaj ogólne zasady zostały już podane. Wtedy trzeba by się zgłosić do sekretariatu misyjnego w Ząbkach pod Warszawą. Łatwo jest w internecie znaleźć, czy też na Słowacji. No i tam już konkretnie zadeklarować wtedy, wejść w kontakt, no i dalej można uzyskać już kolejne informacje. Ale ja bym jeszcze podkreślił, jeżeli już przy tym temacie jesteśmy, że również w tej chwili planuję rozszerzenie tej działalności, czy formy działalności, żeby na przykład pomóc dzieciom zdolnym z danej szkoły. Powiedzmy, wyglądałoby to w ten sposób, że nie ma już tutaj jakichś indywidualnych, znaczy ta działka indywidualnej pomocy jak najbardziej kontynuujemy, prowadzimy dalej, ale pomagamy dzieciom z danej szkoły. Na przykład wybieramy 10 dzieci, no to na podstawie konkursu świadectw biednych, ale zdolnych, czy to może być nawet, jeżeli by się udało, 50. I następnie rzecz biorąc, to dziecko ma konkretne kryteria, jeżeli chodzi o wyniki w nauce. Jeżeli uzyskuje, pomoc jest kontynuowana w przyszłym roku. Jeżeli nie, odpada niejako z listy, a wchodzi na jego miejsce następna osoba. I dalej w szkole średniej, ponieważ ilość pieniędzy, jaka jest potrzebna w szkole podstawowej i szkole średniej, jest diametralnie różna, często to jest 5-krotnie większa różnica. Czyli na przykład 10 z tej 50 idzie dalej w szkole średniej, a później jednej osobie czy dwójkę finansujemy wtedy studia. No i to by było również motywacyjne, ponieważ problem jest taki, jeżeli człowiek regularnie otrzymuje pomoc przez cały czas i ona nie ma jakby żadnych warunków, jest bezwarunkowa, no jest to idea piękna, ale może rozleniwiać praktycznie. Czyli tutaj jest kolejną działkę, którą bym chciał rozwinąć. No i pomoc generalnie rzecz biorąc rodzinie, ale to już jest poza adopcją. Została założona niedawno w Rwandzie Fundacja na Rzecz Rodziny Palotyńska, która ma na celu pomoc konkretnie rodzinom w ich warunkach, ich sytuacji, miejsca i czasu. La bala lo kinyo ma tiem de kut La biso tiem dele la fintiki Tungo na tena kwan Neni kurmo kurman Mi bango na matuto mundima Neni kurmo kurman. Tak jak teraz wspomniał ksiądz o tej działalności dla grupy, czy możemy sytuację w Polsce odwrócić? Czy na przykład rodzicami dziecka adoptowanego może być grupa rówieśnicza, klasa w szkole średniej, podstawowej, która widziałaby w takim zaangażowaniu pomocowym może właśnie grupy jakąś receptę dla siebie? Jak najbardziej. Zresztą taka praktyka już jest powszechnie stosowana i to zarówno w Polsce, jak i na Słowacji. Że dzieci z danej klasy, z danej szkoły pomagają, mają jedną osobę, czasem dwie, rzadziej więcej. Są też sytuacje, że ludzie zamożni pomagają, jedna osoba pomaga 10 dzieciom. To też występuje. Czyli taka możliwość istnieje, ale tu od razu zaznaczę dwie rzeczy, które są moim zdaniem dosyć istotne. Po pierwsze, jest tutaj konieczność koordynacji tego, bo zapał jest rzeczą piękną, ale dosyć krótkotrwałą. Czyli jeżeli za tym nie będzie stała dyrekcja szkoły, jakiś nauczyciel, ktoś jeszcze, no to wtedy grozi to, że te wpłaty konkretnie tych pieniędzy będą nieregularne. Jeżeli są nieregularne, no to zawieszenie na przykład na kilka miesięcy tej wpłaty powoduje to, że to dziecko już nie pójdzie do szkoły. No i za tym już idą konkretne konsekwencje, czyli tutaj pomimo tego pierwszego zapału i dobrej chęci, no te dobre chęci jeszcze muszą być czymś podbudowane konkretnie.
Ale myślę, że to jest apel do naszych słuchaczy dobry adresat. Drodzy Państwo, jeśli chcecie swoje dzieci uwrażliwić na niedole innych, takie wyzwanie dla całej klasy jest chyba dobrym działaniem i może to być ten pierwszy krok w działalności właśnie adopcyjnej.
Tak, na pewno jest to pewne już to uwrażliwienie, również otwarcie oczu na pewną sytuację, gdzie często dzieci sobie nie wyobrażają, że takie rzeczy mogą w ogóle istnieć, że chociażby główną rolą tego dziecka poza szkołą będzie to, żeby nam zbierało chrustu i przyniosło wody do domu, no bo inaczej nie będzie miało co zjeść wieczorem.
Jeszcze trzeba podkreślić, że to nie są anonimowe osoby. Te dzieci, którym się pomaga, są w kontakcie ze swoimi dobroczyńcami.
Tak, normalnie jest zasada, że prosimy o to, żeby były przysłane dwa listy rocznie przynajmniej, jeżeli jest możliwe, to częściej. No i również ze strony tych rodziców adopcyjnych, żeby tam parę słów napisali. Oczywiście no to wygląda czasami różnie, to też jest, trzeba tutaj nad tym czuwać, żeby ten kontakt z jednej strony był żywy, no a z drugiej strony potrzeba jednak dużo pracy również duszpasterskiej, czy to księży z Polski, czy ze Słowacji, czy nas tam na miejscu, żeby również uwrażliwić na pewne problemy pastoralne, które się z tym wiążą. To znaczy chęć chociażby pomocy jest rzeczą bardzo dobrą, ale potrzeba, żeby ludzie sobie zdawali sprawę, że ta pomoc musi być w jakiś sposób bazować na sytuacji danego kraju. Miałem takie sytuacje, że na przykład klasa zaprosiła chłopaka, który kończył szkołę średnią, do Polski i rozpoczęto wszystkie formalności, również wizowe. Oczywiście chciano to ukryć, no przypadkiem sprawa wyszła na jaw. No i ludzie sobie nie zdają sprawy, co z tym się wiąże, a z drugiej strony my możemy być oskarżeni wtedy również o prowadzenie przemytu ludzi, czy przerzucanie nielegalnego ludzi do Europy. Sytuacja, gdzie w danym kraju jest bieda, no powoduje to, że ludzie chcą się z niego wydostać często. I tutaj bardzo łatwo można wejść również w pewne problemy prawne. A druga rzecz, moim zdaniem osobistym, istotną rzeczą nie jest to, żeby ci ludzie byli wyrywani z tamtego środowiska, z tego miejsca, w którym żyją, ale żeby im pomagać w ten sposób, żeby oni stamtąd nie musieli wyjeżdżać i mieli godziwe warunki co do swojej przyszłości.
Europa cały czas nie wie, jak ustosunkować się do tych problemów, jednak wielkich. Zabroniono nam w lekturach dla dzieci wiersza Tuwima o murzynku Bambo i niech tak będzie. Nie traktujmy murzynka jak murzynka Bambo. To są ludzie, którym można naprawdę pomóc, ale tak, żeby ich nie skrzywdzić przy okazji.
Tak, sądzę, że podstawą no jest jednak traktowanie tego człowieka godnie, jako człowieka. Z drugiej strony też nieidealizowanie, bo w wielu wypadkach jest tak, że jeżeli ludzie mieli jakieś problemy wychowawcze w Polsce, trudności, no jest to staranie się znalezienia pewnej rekompensaty. Często też wyobraża się sobie, że jeżeli tym ludziom da się jakąś pomoc materialną, no to będzie wszystko. Natomiast to nie jest wszystko. Tutaj chodzi o całego człowieka z duszą, z ciałem. No i ta formacja musi być, ta pomoc musi iść po całej linii.
Wróćmy właśnie do spraw duchowych. Mówił ksiądz o rozkwicie właściwie chrześcijaństwa w Afryce. Jak to wygląda tam na miejscu? Miejsca święte są takie i jaką rolę one pełnią dla tego kraju?
Baba ye tu ye tu liye fundina la koweli tu kuzwe. Baba ye tu ye tu liye
Są miejsca, w których ludzie modlą się, nawiązują kontakt z Panem Bogiem. Generalnie rzecz biorąc, mogę powiedzieć, że Afrykańczycy, Szirwandyjczycy są ludźmi głęboko religijnymi. I nawet ci, którzy wyznają tą religię pierwotną, dla nich pojęcie rzeczywiście sakrum, pojęcie Boga, no jest rzeczą tak naturalną jak oddychanie. I z tych ateistów, których spotkałem, no to byli ci, którzy wrócili po studiach w Europie lub Stanach Zjednoczonych. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ci ludzie są ludźmi religijnymi i mają bardzo głęboko zakorzenione pojęcie sakrum, religijności, jak również tej rzeczywistości świata niewidzialnego. Chrześcijaństwo tam może też trafiło na podatny grunt, z tego względu, że Rwanda była krajem w większości monoteistycznym, czyli wiary w jednego Boga i Manę, który stworzył świat, i następnie temu Bogu towarzyszył cały świat duchów różnych, ja mówię tu w skrócie w tej chwili, które miały konkretny wpływ na życie człowieka. I tutaj prawda taka chrześcijańska, myślę, że jest prawdą tak wyzwalającą człowieka, gdyż chociażby te powiązania plemienne, więzi plemienne, które są z jednej strony rzeczą bardzo dobrą, ale z drugiej, które negują drugiego człowieka. Czyli tutaj jest to wezwanie pewne do przekroczenia tych granic. Po tym, co stało się w Rwandzie w latach 1992-2000, ja nie mówię tylko świadomie o roku 1994, ale o tym dziesięcioleciu. No jeżeli ktoś by powiedział, że z każdej rodziny ludzie stracili. Są sytuacje, gdzie to było kilka osób, a są sytuacje, gdzie 9/10 rodziny zostało wycięte w pień. Czyli te rany są bardzo głębokie i tutaj chociażby prawda o miłosierdziu Bożym jest rzeczą, która tych ludzi bardzo głęboko dotyka. Oni sobie zdają sprawę często, że patrząc po ludzku, ta sytuacja może prowadzić do kolejnej wojny. Natomiast, że jedynie miłosierdzie Boże, jeżeli Bóg nie przyjdzie ze swoją pomocą, nie uzdrowi tych serc i sumień, no wtedy może dojść do kolejnej tragedii, a jeżeli uzdrowień, następuje to uzdrowienie wewnętrzne najpierw jednostek, ale ono może być może doprowadzić do tego, że nie dojdzie do kolejnych tutaj masakr, no i w jakiś sposób, że sytuacja powoli, miejmy nadzieję, ulegnie normalizacji. Czyli dla nas takim przesłaniem o budowanie właśnie tutaj pojednania, budowanie na prawdzie, budowanie na możliwości wypowiedzenia w Kościele własnego bólu i własnego cierpienia, gdy często sytuacja polityczna na to nie pozwala na zewnątrz, żeby to dokonać. Dalej, inwestycja również w szkoły, gdzie te dzieci żyją obok siebie i są pod wpływem wartości Ewangelii, wartości chrześcijańskich, że to powoli będzie drążyło jak kropla kamień. Dlatego też na przykład biskupi z Konga, z rejonu Kivu, poprosili nas o utworzenie tam sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Buturandę, to jest niedaleko przy granicy z Ugandą i Ruandą, celem prowadzenia tak zwanej formacji sumień.
To jest zadanie, wydawałoby się niewykonalne, pojednać tych ludzi, ale no, w Bogu, w Chrystusie jest nadzieja.
No tam na pewno jedną z rzeczą, których człowiek sobie bardzo uświadamia, że nasze ludzkie rachuby czy ludzkie siły są bardzo ograniczone. I z pewnością to by było niemożliwe, czy jest niemożliwe, jeżeli będziemy tylko liczyć na samych siebie. Potrzeba tutaj pewnego zaufania, no i z drugiej strony pewnej świadomości, że nie my, ale Bóg jest Panem historii i życia.
Kabonesheza isi yose kugira ngo igira amahoro
Tak samo, jeżeli chodzi o przesłanie Matki Bożej z Kibeho, objawienia, które rozpoczęły się w 1982 roku, gdzie było już ostrzeżenie co do tych fali mordów, które niestety miały miejsce, konieczność właśnie pojednania, które dokonuje się poprzez pojednanie się z samym sobą, pojednanie z Bogiem, no i w dalszej perspektywie pojednanie z szerzej lub wężej rozumianą grupą bliźnich, no to się dokonuje stopniowo, ale to jest, sądzę, podstawowy element budowania tej nowej rzeczywistości, nowego człowieka w tych warunkach.
A o tym świętym miejscu, gdyby ksiądz jeszcze nam powiedział, Kibeho, tam było objawienie i... Jak ważne jest to miejsce dla Afrykan?
No dla Afrykan, jak ważne to jest miejsce, to może jest pojęcie zbyt ogólne, ponieważ Afryka jest dwa razy większa od Europy. Natomiast dla Rwandy, dla regionu Afryki Środkowej, myślę, że to miejsce zdobywa coraz większe jakby uznanie i również przybywanie tam pielgrzymów jest dyktowane konkretną potrzebą serca. Tutaj jest mowa o Matce Słowa, Nina Łażambo, czyli Maryja jest przedstawiana jako Matka Słowa, czyli Matka Chrystusa, na takim polu kwiatów. Miejsce jest ono w górach, niedaleko granicy z Burundi, kawałek od stolicy prowincji Butare. No i... Na początku wtedy, w czasach, gdy były to objawienia, była to wioska. Nie ma do dzisiaj tam drogi asfaltowej dochodzącej. Infrastruktura cała jest jeszcze w trakcie tworzenia, ale są również liczne zgromadzenia zakonne, które już w tej chwili tam się zainstalowały. Są rzesze pielgrzymów. W miarę regularne są pielgrzymki, modlitwy. Organizowane są grupy właśnie w parafiach, modlące się na różańcu chociażby do siedmiu boleści. Są liczni pielgrzymi z krajów, przede wszystkim z Ugandy, ale również z Burundi, z Kenii, z Malawi. Jeżeli chodzi o kraje europejskie, no to będzie z Polski, z Niemiec, z Francji, z Belgii. No i też jest w miarę liczna grupa ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżających. Czyli to przesłanie powoli się rozwija, no i zdobywa tutaj pewne uznanie również, jeżeli chodzi o Rwandyjczyków.
Kibeho,
dzisiejsze nasze spotkanie. Wiem, że ksiądz jest służbowo w Polsce, a nie koniecznie służbowo w Ostrzeszowie.
No tak, jestem w tej chwili w podróży służbowej dotyczącej pracy czy koordynacji prac z różnymi organizacjami. Był też czas animacji misyjnej w kilku parafiach, również z czarnymi naszymi współbraćmi. Natomiast jeżeli chodzi tutaj konkretnie o Ostrzeszów, no to jest konkretnie miejsce, miasteczko, w którym się urodziłem, a pochodzę niedaleko stąd. Jest mój dom rodzinny, czyli skorzystałem z kilku dni.
Drodzy Państwo, z plebanii w Ostrzeszowie, w ostrzeszowskiej farze, dziękuję serdecznie księdzu Krzysztofowi Minerowi ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, księdzu Palotynowi, za spotkanie, za te refleksje, wiedzę, którą zdobywamy o odległym od nas kraju. Nie jesteśmy w stanie wszystkim nieszczęśliwym ludziom na świecie pomóc, ale gdyby ktoś czuł potrzebę serca, możemy pomóc w adopcji serca w Rwandzie. Konkretna pomoc jest możliwa. Kontakt przez internet z Palotynami Polskimi. Zachęcam Państwa do takiej pomocy. Może to być pomoc indywidualna, może być pomoc grupowa, tak jak tutaj rozmawialiśmy. Dzieci w szkole mogą mieć swojego kolegę w Afryce, z którym będą korespondować. A każdy w ten sposób zrobi ten krok na drodze miłosierdzia, na drodze pomocy. Czy traktują misjonarzy Rwandyńczycy jak białe anioły?
No to jak zwykle by trzeba tu się zapytać cytatem z filmu Krzyżacy, czy mam mówić po prawdzie, czy według upodobania. Ja bym to określił tak, traktują różnie. Przez jednych jesteśmy traktowani jako zło konieczne, ponieważ akurat system szkolnictwa, następnie opieki zdrowotnej w znacznej mierze jest prowadzony przez Kościół katolicki. Natomiast z takich czy innych względów politycznych jest on nie najmilej widziany przez wszystkie czynniki władzy. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o ludzi wierzących, no to nie widzę tu jakichś wielkich problemów. Jesteśmy traktowani jako ci, którzy dzielą się z nimi Ewangelią.
Księże Krzysztof, jeszcze takie osobiste pytanie. Jak się wraca z Polski do Afryki?
Samolotem.
A w sercu?
To znaczy, no myślę, że podstawową rzeczą to jest trzeba zapomnieć, że się było w Polsce. I to nie od tej strony, żeby zapomnieć zupełnie, ponieważ to jest niemożliwe, ale żeby te tematy z Polski, problemy i tak dalej w jakiś sposób nie wpływały za wiele na konkretne prace i zadania, które ma się do wykonania tam na miejscu. Zresztą to jest rzeczywistość działająca w dwie strony. To samo jeżeli jest się w Polsce, nawet jeżeli to się wiąże z podróżą służbową, no trzeba wziąć wtedy pewien dystans wobec tej rzeczywistości, którą się tam zostawiło przynajmniej na jakiś czas. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za cierpliwość i za możliwość zwrócenia się do Państwa. I sądzę, że wszyscy jesteśmy niejako nosicielami misji Kościoła, czy to będzie ona dokonywała się tutaj w Polsce, czy też będzie dokonywała się gdzieś w odległych krajach. Jak święty Paweł mówił, jeden drugich brzemiona noście i w ten sposób wypełniajcie prawo Chrystusowe. A wiadomo, jeżeli do tego dojdzie przesłanie miłości i pojednania, to niesienie tego brzemienia jest lekkie. Dziękuję tutaj również za wszelką pomoc, jaką i życzliwość, z jakiej będąc w Polsce mogę korzystać. No i proszę również o modlitwę konkretną w naszych intencjach, bo często są sytuacje, w których człowiek musi szybko podejmować decyzje. No i żeby tutaj właśnie również Duch Święty nas umacniał i kierował.
Dziękuję serdecznie księdzu. Życzę wielu łask bożych i otwartych serc Polaków, Słowaków, właściwie całego świata, żeby widział to zadanie, które jest przed nami w Afryce, ale i wszędzie tak naprawdę. W Radiu Rodzina rozmawialiśmy z księdzem Krzysztofem Minerem, pallotyńskim misjonarzem w Rwandzie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże i dziękuję.